Zapraszam już do zajmowania miejsc i chciałem zaprosić teraz naszego kolejnego niesamowitego gościa. Jest z nami ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słuchajcie, drodzy kochani, jakbyście wstali, to będę się cieszył, bo chcę przeczytać fragment Ewangelii. Tych, którzy mają czapki, to proszę, żeby je zdjęli na moment. Termin był wybrany tej pielgrzymki tak, żeby było słońce, deszcz, żeby nie padał. Jak widać, wszystko się udało. Tak. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyrzucał raz złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli, przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Amen. Przeczytałem ten tekst, bo mamy mówić trochę o wolności, a ten tekst to jest wypowiedź Pana Jezusa, który opisuje swoje własne dzieło, na czym polega jego misja i mówi o sobie, że jest jak mocarz, który wchodzi do domu kogoś, kto też jest uważany za mocarza i kto nazbierał wiele łupów, ale Jezus jest mocniejszy od niego i kiedy do niego wchodzi, to po to, żeby go pokonać, a potem jego łupy rozdaje. To jest obrazowy opis dzieła zbawienia, które jest dziełem wyzwolenia. I to jest to, od czego chciałbym zacząć. Słuchajcie, wolność jest jednym z najbardziej chrześcijańskich słów. Bóg, jakiego znamy z objawienia, a objawienie to nie jest teoria, to nie jest zbiór abstrakcyjnych pojęć czy abstrakcyjnych zdań, prawd. Objawienie to jest działanie Boga w dziejach. Objawienie ma formę historii zbawienia. Więc Bóg, którego znamy z objawienia, jest Bogiem wyzwolicielem. Jest Bogiem, który daje człowiekowi wolność. Właśnie takiego Boga uwielbiamy, Boga, który nas wyzwala ku wolności. Takiego Boga spotykamy w każdą Paschę. Najważniejsze doświadczenie w naszej wierze to jest doświadczenie wyzwolenia. Genetycznie wywodzi się jeszcze z pierwszego przymierza. Największe święto w Izraelu to było święto Paschy. W czasie święta Paschy Żydzi gromadzili się w rodzinach. To jest bardzo ważny moment, bo to jest o was. To jest o mężczyznach, którzy są głowami rodzin. Kiedy nadchodziło święto Paschy, rodzina się schodziła razem, a najstarszy mężczyzna w rodzinie był właśnie najważniejszym katechistą. Pełnił najważniejsze funkcje wtedy. On wprowadzał pozostałych w doświadczenie, w przeżycie tego święta. I to ten najstarszy mężczyzna w rodzinie miał powiedzieć w czasie Paschy opowiadanie o tym, jak Bóg wyprowadził Żydów z niewoli, jak ich poprowadził do wolności, jak na tej drodze z niewoli do wolności stworzył z nich naród, jak podarował im konstytucję, prawo, którym był dekalog. I miał to opowiedzieć w ten sposób, żeby każdy członek rodziny poczuł się uczestnikiem tych wydarzeń. To znaczy, żeby przeżył to jako swoje własne doświadczenie, to wyzwolenie. A więc nie tak, żeby tylko wiedział, aha, 1000 lat temu Pan Bóg nas wyprowadził z Egiptu, naszych przodków. Nie, mnie wyprowadził i mnie wyprowadza. I ta Pascha dzieje się teraz. I w ten kontekst jest wpisana nasza Wielkanoc. Jezus Chrystus z uczniami, kiedy szedł na ostatnią wieczerzę, siadł do wieczerzy paschalnej. Dokonał nowej Paschy. I my to celebrujemy w każdą Wielkanoc i w każdą niedzielę. Święty Jan Paweł II powiedział, że najstarsze święto chrześcijańskie, jakim jest niedziela, to najstarsze święto chrześcijańskie jest cotygodniową Paschą. Niedziela właściwie już następuje, bo za chwilę będziemy po nieszporach, więc wchodzimy w obchód wyzwolenia. Nie mogliśmy zostać lepiej zaproszeni niż tak, jak nas zaproszono na zejście się tutaj po to, żeby podziękować Bogu za swoją wolność, żeby podziękować Bogu za doświadczenie wyzwolenia. Nie można sensownie niedzieli przeżyć, jak właśnie w ten sposób. Dziękując Panu, uwielbiając Pana, który czyni nas wolnymi. Bóg jest wyzwolicielem. My wszyscy uczestniczymy w tym wyzwoleniu, którego On dokonuje. Wyprowadza nas z niewoli. Słuchajcie, w tym się kryje takie przeczucie, myślę, dające wiele do rozumowania, że właściwie wolność rozumie, szanuje, kocha, docenia człowiek, który w życiu kiedyś doświadczył zniewolenia. Człowiek, który wie, jak to jest, kiedy nie jesteś wolny. Człowiek, który zachował w pamięci takie momenty, kiedy nie miał poczucia, że żyje u siebie, że decyduje o własnym życiu, że dysponuje sobą, że ma nad sobą rzeczywistą władzę. Są takie momenty w życiu. Kiedy myślałem o tym, że będę do was mówił, myślałem sobie o tym, dlaczego tak bardzo cenię sobie dzisiaj życie w Polsce. Dlaczego tak bardzo cieszę się tym, co Pan Bóg nam dał. Dlatego, że ja jeszcze pamiętam czasy wcześniejsze. Nie tak jak ci, którzy nam przynieśli wolność, to nie jest moje pokolenie. Ja mam 54 lata. Podziwiam tych, którzy mają dzisiaj po lat 70, 80 albo właśnie odchodzą. Ci, którzy nam podarowali życie w wolnym kraju. ale co nieco z tamtego czasu pamiętam. Pamiętam, kiedy musiałem razem z kolegami w czwartej klasie liceum drukować książkę do historii pod ziemią, dlatego że nie dało się czytać podręczników, które nam sprzedawano oficjalnie. Pamiętam, kiedy próbowałem gdzieś kupić z drugiego obiegu, nie wiem, najnowszą polityczną historię Polski Poboga Malinowskiego. Pamiętam, w jaki sposób mówiło się lat temu 40 w szkołach o tym, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa. Pamiętam, jak głęboko ukrywałem gazety, które miałem jeszcze gdzieś, ktoś mi podarował gazety z czasów II wojny światowej, jakie wyszły w Krakowie i w tych gazetach były wydrukowane całe listy nazwisk oficerów pomordowanych w Katyniu. I pamiętam taki moment, kiedy poszedłem do seminarium i przeżywałem pierwsze rekolekcje i mój znajomy ksiądz przyszedł do rektora seminarium i mu opowiedział, że Ryś wczoraj miał nalot służby bezpieczeństwa na własny dom, bo przyszli szukać tej książki, którą wydrukowaliśmy do czwartej klasy liceum z historii. Więc pamiętam taki system, który się bał grupki maturzystów, którzy się dowiedzą prawdy o historii własnego narodu. Dzisiaj, jak o tym myślę, to wiecie, zastanawiam się, co to był za kraj, co to był za system, który był przerażony samą myślą, nie, że 4-5 maturzystów wydrukowało książkę, a następnych 30 ją przeczytało. W każdym razie pamiętam ten czas. Pamiętam mojego brata pobitego na manifestacji. Pamiętam czas, kiedy nie byliśmy wolni. I dlatego nikt mi nie odbierze radości z tego, że dzisiaj żyję w innym kraju. Mówię to nie po to, nie wiem, żeby mówić o sobie albo żeby tu uprawiać jakąkolwiek, nie wiem, minimalną nawet politykę. Nie o to idzie. Chodzi o to, że myślę, że doświadczenie wolności, smak wolności tak naprawdę czuje ten, kto w życiu przeżył też niewolę. I zna jej smak. I wtedy zna też Boga, który przez całą historię zbawienia, od Abrahama po dziś, jest Bogiem wyzwolicielem. Jest Bogiem, który wyzwala. I to jest wielkie słowo pociechy, bo przed chwilą, kiedy tu wchodziłem, rozmawiałem z jednym z was, któremu dzisiaj nie jest wcale radośnie. Który się musi zmagać z potężnymi problemami w swojej własnej rodzinie. I doświadcza ucisku, wcale nie doświadcza radości. Doświadcza wielkiego trudu, także w zmierzeniu się z tym, że jest ojcem, że jest mężem. I może takich z was jest wielu. Ale to przyjmijcie dzisiaj dobrą nowinę o Bogu, który wyzwala. O Bogu, który jest w stanie zmienić rzeczywistość. Jest w stanie zmienić także to... Nie, ten twój krzyż teraz, przez który cię zabija, przez który cierpisz. Ale nasz Bóg jest Bogiem Wielkiej Nocy, jest Bogiem zmartwychwstania, jest Bogiem wyzwolenia. I dlatego jest tak ważne przeczytać tę Ewangelię, od której żeśmy zaczęli. Chrystus jest mocniejszy niż szatan, którego słusznie ten fragment Ewangelii nazywa mocarzem. Bo zło nie jest czymś śmiesznym. Zło nie jest czymś banalnym. Niejednokrotnie w życiu tego doświadczyliśmy, że zło nas schwyciło i trzymało. To jest właśnie to, co szatan chce z nami zrobić i chce nam to wmówić. Nie? Traktuje nas jak swój łup, jak swoją własność. Jesteś mój. I w takim doświadczeniu zniewolenia, które wchodzimy przez grzech, przychodzi Chrystus, mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. To, co najpiękniejsze jest w tym fragmencie Ewangelii, którą czytałem, to jest właśnie to zdanie, że kiedy Chrystus pokonuje szatana, to łupy jego rozdaje. Rozdaje. Chrystus nikogo nie traktuje jako swój łup. Chrystus nikogo nie zniewala. To jest, wiecie, to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie mamy, zbliżając się do Boga. Że im jesteś bliżej Boga, tym jesteś bardziej wolny w tej relacji. Owszem, przeżywasz wewnętrzne zobowiązanie. Im bardziej odkrywasz, kim On jest, przeżywasz wewnętrzne, twoje własne zobowiązanie, ale doświadczenie wolności jest pełne. W każdej chwili możesz się obrócić na pięcie i pójść. Bóg cię nie kupuje, Bóg cię nie zniewala. To jest takie doświadczenie, jakiego grzech nam nie daje. Grzech nam daje odwrotne dokładnie doświadczenie, że jeśli wdepniesz w grzech, to każdym następnym krokiem jesteś coraz mniej wolny. Czujesz, że coraz mniej możesz zrobić, albo czujesz się zmuszony do następnych kroków. Czytaliście historię Dawida, który grzeszy? Nie. Zaczyna od lenistwa. Nie poszedł na wojnę, posłał swoje wojsko, sam został w domu. Lenistwo go prowadzi do cudzołóstwa. Ale jak się dopuścił cudzołóstwa, się okazało, że kobieta, z którą współżył, poczęła dziecko, to go prowadzi do kłamstwa. Woła męża tej kobiety z wojny. Nie chce go oszukać, chce mu wmówić, że to jest jego dziecko. Tylko że ten żołnierz, ponieważ jest wojna, on żyje w tym czasie w abstynencji. On nie podejmuje współżycia z tą żoną. Dawid jest przerażony. Więc co? Więc układa spisek, w wyniku którego ten żołnierz zostanie zabity. Lenistwo, cudzołóstwo, kłamstwo, morderstwo. To jest, wiecie, król ani się spostrzegł, jak go głęboko grzech wciąga. I głębiej, i głębiej, i głębiej. I masz poczucie coraz mniej ruchu, coraz mniej możliwości, coraz większe doświadczenie zniewolenia. Już się stąd nie wydostanę. Ja przychodzi mocniejszy. Przychodzi mocniejszy. Jezus Chrystus przychodzi mocniejszy. Pokonuje tego, który cię traktuje jak swój łup. I mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. Z Bogiem nie da się inaczej spotkać jak w wolności. Ja dzisiaj przed chwilą, zanim tu przyjechałem, przyjmowałem śluby jednej kobiety, która ślubowała na całe życie wejście do takiej pięknej wspólnoty, która się nazywa Ognisko Miłości. Człowiek może się związać z Bogiem ślubem na zawsze. To znaczy, może człowiek powiedzieć Bogu, należę do Ciebie. Człowiek może stać się własnością Boga. Nawet dzisiejsza Ewangelia mówi, że człowiek może myśleć o sobie jako o niewolniku Boga. My jesteśmy na Jasnej Górze. Znacie takie sformułowanie, którego używał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, że można być niewolnikiem Pana, można być niewolnikiem Maryi. Można używać takiego słownictwa. Człowiek może należeć do Boga, ale może to zrobić wyłącznie w oparciu o swoją wolną decyzję. O swoją wolną decyzję. Ja pamiętam, jak lat temu 40 tłumaczył nam to na wykładach w Krakowie świętej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner, mówił tak: zapamiętajcie, chłopaki, na całe życie, im wyższa wartość, tym większa wolność. Im wyższa wartość, tym większa wolność. Mamy w życiu różne wartości. Na przykład o tej porze wartością jest jedzenie. Nie? Zjedlibyście co? Albo wypilibyście ciepłej herbaty? Jak spadnie temperatura, to wasza wolność w stosunku do picia ciepłej herbaty będzie coraz bardziej się zmniejszać. I jak będziecie już bardzo zmarznięci i ktoś wam pokaże kubek ciepłej herbaty, to się rzucicie po niego, żeby go wypić i nie będziecie się ani chwili zastanawiać. Nie? Nasze pragnienie chleba, nasza wolność w stosunku do chleba zasadniczo się zmniejsza, im bardziej stajemy się głodni. Nie? Natomiast chleb jest wartością w życiu człowieka. ogromną. Potrzebujemy chleba, ale są wartości większe niż chleb. Na przykład wszystkie wartości etyczne. Dobro, sprawiedliwość, prawda. I im wyższa wartość, tym większa wolność. Nie musisz mówić prawdy. Nie musisz być sprawiedliwy. Możesz. Możesz. Pewnie, im bardziej odkryjesz te wartości, będziesz do nich coraz bardziej przywiązany, będziesz je wybierał świadomie, będziesz chciał je potwierdzać, im głębiej je poznasz, ale nic nie musisz. Najwyższą absolutnie wartością jest to, co święte. Najwyższą wartością jest spotkanie z Bogiem i dlatego ono się może odbywać tylko w absolutnej wolności. I Pan Bóg nikogo nie zniewala. I to jest tak ważne. Będziecie słyszeć o tym, ludzie głupoty opowiadają, że Bóg nam, że religia nas alienuje, że religia nam coś odbiera, że wiara nam czegoś zabrania, nie? Że wiara chrześcijańska to jest zbiór zakazów, nakazów, superkontroli, że jesteś jak w gorsecie sztywnym, czy chcesz, czy nie chcesz, ruszyć się nie możesz. Nie. Biedaku. Nie. Jakie nieszczęście być chrześcijaninem. Nie. Bóg nie jest złodziejem, Bóg cię nie okrada, Bóg ci nic nie zabiera. Bóg mówi, jesteś wolny. Jesteś wolny. Łupy rozdaję. Pamiętam, kiedyś to do mnie tak bardzo mocno dotarło. Czytałem historię wyprowadzenia właśnie Izraelitów z Egiptu. I myślałem, jaka jest niesamowita różnica między Bogiem a Faraonem. Że Bóg tych Izraelitów wyprowadza, czyni ich wolnymi, prowadzi ich do ziemi wolności, a Faraon za nimi goni, żeby ich złapać i mieć ich dla siebie. I to może być nieraz w relacjach także między nami, między ludźmi. Nie? Możesz innego traktować jako łup, trzymasz go dla siebie, a możesz mu powiedzieć, jesteś wolny i spotykasz się człowiekiem w wolności, to znaczy w bezinteresowności, to znaczy w miłości. I to jest doświadczenie, którego my się uczymy od Boga. Bóg nas nigdy nie kupuje, nie zniewala, nie układa się z nami, nie paktuje, nie kombinuje w ten sposób. Jest absolutnie to spotkanie pełne, z Jego strony zawsze bezinteresowne, zawsze hojne. Więc dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że chciałbym powiedzieć takie zdanie. Nie bądźcie podejrzliwi wobec wolności. Bądźcie podejrzliwi wobec ucieczek od wolności. Tu uważajcie. To jest to, co święty Paweł napisał. Ku wolności wyprowadził nas Chrystus, wyswobodził nas Chrystus. To trwajcie w niej. Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. To zdanie brzmi w pierwszej chwili, ktoś powie absurdalnie, kto będąc wolny wsadza głowę pod jarzmo. Wszyscy krzyczą wolność, 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 odmieniają w tysiącu przypadków. Nasza cywilizacja bez przerwy krzyczy, nie, wolność dla wolności, z wolnością przy wolności. No i najważniejszy wołacz. O, wolności ty moja. Nie. I jednocześnie żyjemy w takich czasach, które można by nazwać absolutną ucieczką od wolności. Nie. Człowiek, który na co dzień krzyczy, ma usta pełne tej pretensji o wolność, jednocześnie bardzo chętnie, łatwo z niej rezygnuje. Chcę powiedzieć tylko o dwóch takich problemach. I każdy z nas niech się z nimi mierzy. Każdy z nas. Ja się będę mierzył na swoją miarę i wy na swoją. Myślę, że dzisiaj jedną z takich najważniejszych, najczęstszych może, nie wiem czy najważniejszych, ale najczęstszych ucieczek od wolności to jest ucieczka w niewinność. W niewinność. Co mam na myśli? Na to, że jak jesteś w niewoli, to niewola zdejmuje z ciebie odpowiedzialność. Żydzi, jak byli w niewoli egipskiej, to mogli narzekać na Faraona, mogli narzekać na niesprawiedliwość, na nieludzki system itd., itd., itd. W momencie, kiedy Bóg ich wyprowadził z Egiptu na pustynię, a potem prowadził ich do Ziemi Świętej, nie, to otwarł się przed nami, przed nimi świat odpowiedzialności. Odpowiedzialności. Jesteś wolny, nie masz na kogo zrzucić. Nie masz na kogo zrzucić winy. Ta ucieczka w niewinność jest taką ucieczką, powiedziałbym, stricte lewicową. Bo kiedy ja jeszcze się uczyłem jakiejś tam filozofii w szkole średniej i potem na studiach, to nam tłumaczono za Marksem, że wolność jest rozumieniem konieczności. Świat jest, jaki jest, struktury w nim są, jakie są, ma swoje prawa, rozwija się według nich. Wszystko, co możesz, to zrozumieć i rozumnie się temu poddać. Wierzycie w to? A to jest nasza ciągła tęsknota, żeby powiedzieć, nie, no nie moja wina, no takie są czasy, takie są układy, w taki sposób się żyje, takie są warunki. To jest ucieczka w niewinność, nie? Szukanie odpowiedzialności poza sobą, poza sobą. Wolność mówi, odpowiadasz. Wolność mówi, jesteś większy niż warunki, w których żyjesz. Kiedyś to mówiłem, możeście słyszeli, ale powtórzę. Jak się zaczął stan wojenny w Polsce, to kardynał Franciszek napisał list do Ojca Świętego Jana Pawła II. On mi o tym kiedyś opowiadał, bo ja go pytałem, jaka była jego reakcja na to, że się zaczął stan wojenny w Polsce. I kardynał Franciszek mówi, nie wiesz, do kogo napisałem. Mówię, nie wiem, do Jana Pawła. Mówię, to mnie nie dziwi. On mówi, ale nie wiesz o czym. No nie wiem o czym. A on napisał list, w którym prosił papieża o beatyfikację brata Alberta i o kanonizację świętego Maksymiliana. I jak mi to powiedział, to ja sobie przypomniałem, rzeczywiście zaraz stan wojenny był 81 rok grudzień, a w październiku w 82 roku była kanonizacja świętego Maksymiliana, a w wakacje 83 była beatyfikacja brata Alberta. Ale pamiętam, że jak mi kardynał to powiedział, że on prosił papieża o beatyfikację i kanonizację, to myślę, księdza kardynała przepraszam, bo go kocham, już jest w niebie, myślę, ale jest odleciany. Co to za pomysł? Tak? Ludzie siedzą w więzieniach pozamykani, tam ZOMO leje hutników, tam leje górników, tam już poginęli, a on pisze list o beatyfikację i kanonizację. Oczywiście potem sprawdzałem źródła i wiem, że kardynał na drugi dzień po wybuchu stanu wojennego miał na półce, na biurku, miał listę wszystkich, którzy byli pozamykani z jego diecezji. To był człowiek, który chodził głęboko po ziemi i zaraz poszła pomoc do wszystkich obozów internowania. Ale pierwsza rzecz, o jaką poprosił, to była beatyfikacja i kanonizacja dwóch ludzi, którzy się okazali więksi niż warunki, w których żyli. Bo brat Albert przeżył powstanie styczniowe i zabory. I potem przeżył początek przynajmniej pierwszej wojny światowej. Więc żył w czasach, które każdy z nas nazwie nienormalnymi. I Maksymilian żył w takich czasach i odszedł w takich czasach w Auschwitz. I to byli ludzie, i takich ludzi nie brakuje w dziejach. To są ludzie, na których zło się zatrzymuje. Trudno sobie wyobrazić o większą strukturę zła niż obóz koncentracyjny w Auschwitz. Naprawdę trudno. I to zło miało granice. Pamiętam, jak kiedyś Jana Pawła II zapytali Tischner i Michalski, dlaczego jest człowiekiem optymistą. Skąd się bierze jego nadzieja w stosunku do życia? Przeżył nazizm, przeżył komunizm. Skąd u niego taki optymizm? I Jan Paweł II odpowiedział, bo jest granica wyznaczona złu. I ona jest właśnie w takich ludziach jak Maksymilian, jak brat Albert, jak wielu, wielu innych. Zło do nich dochodzi i musi się zatrzymać. Po prostu nie jest w stanie pójść dalej. Oni stanowią słup graniczny. zło nie jest w stanie ich przestąpić. Bo to jest wiara Kościoła, że człowiek jest większy niż warunki, w których żyje. I to oznacza, że jest wolny. To oczywiście oznacza, że czuje się też odpowiedzialny, bo nigdy nie był w takich warunkach, w których by powiedział, nie da się inaczej. Zrobiłem tak i tak, ale musiałem. Zrobiłem tak i tak, ale wszyscy tak robią. Nie, nie musisz robić tak jak wszyscy. Nie musisz. Możesz się okazać świadkiem miłości absolutnej w samym środku systemu nienawiści. Możesz pokazać, jak ważne jest jedno ludzkie życie, tam, gdzie, w takim systemie, w którym ono kompletnie straciło jakąkolwiek wartość. Bo jesteś większy. Bo Bóg cię uczynił większym. I to oznacza, że cię uczynił wolnym. Jak cię uczynił wolnym, oznacza, że cię uczynił też odpowiedzialnym. I nie uciekaj w niewinność, tylko tam, jak potrzebujesz, to wstań i powiedz przepraszam. To jest niesłychanie ważne słowo wolnych ludzi. Wolni ludzie potrafią powiedzieć przepraszam. I to dotyczy wszystkich wymiarów naszego życia, od najbardziej osobistych po najbardziej publiczne. Wolny człowiek potrafi powiedzieć przepraszam. Nie uciekajcie w niewinność, to jest ucieczka od wolności. Ucieczka od odpowiedzialności. I to jest ucieczka też od tej wielkości, jaką Bóg wyznaczył człowiekowi. Jedno z takich, wiecie, najważniejszych pytań w dziejach Kościoła, w dziejach teologii chrześcijańskiej, to było pytanie o to, czy człowiek jest jeszcze wolny po grzechu pierworodnym. Bo każdy z nas nosi w sobie, jak mówi katechizm, potrójną pożądliwość. Masz w sobie skłonność do pychy, masz w sobie nieczystość, masz w sobie chciwość. Ktoś nie ma tego, ręka do góry. Chwała Bogu, mężczyźni są uczciwi. Tak, mamy w sobie potrójną pożądliwość. To oznacza skłonność do zła. To oznacza w człowieku napięcie, takie, o jakim pisze na przykład święty Paweł, że łatwo mi przychodzi chcieć dobrze, ale zrobić już nie. A jeszcze mocniej o tym napięciu pisze święty Augustyn, który mówi tak, walczyły we mnie dobra i zła wola i ja w tej walce byłem po obu stronach. Byłem po obu stronach, bo fascynuje mnie dobro, pociąga mnie Chrystus, ale mam też radość i satysfakcję z grzechu. Takie jest ludzkie doświadczenie, więc Kościół, który czyta człowieka i czyta go z miłością, stawiał sobie pytanie, nieraz bardzo mocne, czy człowiek rzeczywiście jest wolny, jeśli w nim jest taka skłonność do zła? Jedna z największych debat w dziejach Kościoła na Soborze Trydenckim tego dotyczyła. Była tak ostra, słuchajcie, że się ojcowie soborowi ze sobą bili. No chłopy to chłopy, nie? Sięgali po argumenty wyjątkowe. Ale napisali z tej walki, z tej debaty, która była gorąca, ostra, taka rzeczywiście angażująca, napisali jeden z najpiękniejszych tekstów w dziejach Kościoła, się nazywa Dekret o usprawiedliwieniu. Zaczynają od tego, że człowiek mimo tego, że jest rzeczywiście skażony złem, że jest w nim potrójna pożądliwość, jest wolny, odpowiada za to, co robi, jest wolny wobec zła i jest wolny wobec Boga. I że odkupienie dokonane w Chrystusie dalej potwierdza tę naszą wolność, jeszcze ją wyzwala. Dlatego mówię, nie szukajmy usprawiedliwienia poza sobą, nie zrzucajmy winy poza siebie. To jest jeden problem, o którym chciałem powiedzieć, ta ucieczka od własnej wolności, takie poczucie niewinności, takie szukanie niewinności. Nie, powiedz przepraszam. Powiedz, to jest słowo, które otwiera relacje. To jest słowo, które wszystko zmienia. Powiedz przepraszam, znaczy jesteś wolny. Drugie ważne wyzwanie to jest dawać doświadczenie wolności innym. Tak jak pragniesz go dla siebie, tak postaraj się dawać to doświadczenie wolności innym, a już zwłaszcza tym ludziom, którzy na wiele sposobów są od ciebie zależni. My się bardzo tego boimy. Może nawet bardziej boimy się dać wolność innym, niż samemu być wolnym. Można mu uwierzyć, można mu zawierzyć, jak będzie mu wszystko wolno. Albo można mu tak uwierzyć, żeby go obdarzyć wolnością. To jest ogromnie ważny problem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jak my zaczynamy reglamentować wolność ludziom, to z tego się tworzą rozmaite między nami podziały. Ten dramat, który przeżywamy bardzo mocno w naszej ojczyźnie. Rozmaite podziały. Pismo Święte wiele razy mówi, daj doświadczenie wolności. Jak Żyd przeżywał szabat, jak przeżywał Paschę, to pierwsze co, to ważne, żeby razem z nim świętowały jego dzieci, żeby razem z nim świętowali jego niewolnicy. Wszyscy, którzy od ciebie zależą, jak ty jesteś wolny, dawaj to doświadczenie innym. Pokaż drugiemu, że go traktujesz jak rzeczywistego swojego partnera. Wielu z was pełni w życiu jakieś tam funkcje kierownicze. Niektórzy z was są biznesmenami, niektórzy mają swoje własne firmy albo zarządzacie innymi w waszych wspólnotach kościelnych. Chcesz, żeby drugi coś wykonał. Daj mu w tym wolność, daj mu swobodę, niech to zrobi po swojemu. Nie kalkuj się na drugiego. Nie próbuj się sklonować na innym. Największym przeciwieństwem tego, że dajesz drugiemu doświadczenie wolności, jest manipulowanie drugim. I to jest to, gdzie trzeba zrobić bardzo poważny rachunek sumienia, bo my nieraz, mając dobre intencje, wiedząc lepiej, będąc mądrzejszymi, potrafimy drugimi manipulować. Nie? I to jest, wydaje nam się skuteczne, wydaje nam się sensowne, a ta skuteczność trwa tak długo, jak długo ten drugi człowiek się nie dowie. A potem to wszystko, co się niby udało osiągnąć, leży w gruzach. Więc tak jak mówię, nie podejrzewajcie wolności. Natomiast bądźcie bardzo podejrzliwi wobec wszystkich prób jej negowania. I w stosunku do siebie, i w stosunku do innych. Natomiast wiara przeżywana w Jezusie Chrystusie, Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie w Duchu Świętym, jest wiarą, jest uwielbianiem, jest pójściem za Bogiem, który wyzwala. Amen.